Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Ars Poetica.
Po dłuższej przerwie powracamy do miejsca, w którym mówimy o sztuce poetyckiej. Czym ona jest? Co o niej myślą wybitni twórcy słowa? Czego możemy się od nich nauczyć? Przeczytam Państwu wiersz Adama Warzyka, poety niegdyś bardzo popularnego, znaczącej postaci życia literackiego, choć to znaczenie w różny sposób było budowane, na różnych opierało się przesłankach. Nas dzisiaj interesują głównie przesłanki literackie. Ideologiczne tym razem chętnie byśmy pominęli, choć nie sposób pominąć ich zupełnie. Adam Warzyk, a właściwie Adam Wagman, 1905-1982, poeta, prozaik, eseista, autor scenariuszy filmów fabularnych, debiutował jako 17-latek na łamach Skamandra. Współtworzył awangardę krakowską. Bliskie były mu futuryzm i kubizm. W 1955 opublikował na łamach Nowej Kultury słynny Poemat dla dorosłych, który przyniósł mu wielką popularność. Egzemplarze czasopisma sprzedawane były spod lady, a publicyści rozprawiali o tym, czy krytyka, oczywiście krytyka pośrednia, jedynie słusznej linii partii komunistycznej, mieści się w dopuszczalnych granicach, czy też je przekracza. Warzyk, który do czasu sam był zaciekłym budowniczym socjalizmu, w 1957 roku wystąpił z partii, czym skazał się na oficjalne zmarginalizowanie. O swojej przemianie mówił: bo ja byłem w domu wariatów, ale już się wyleczyłem. No więc tenże wyleczony wariat w 1963 roku opublikował w Państwowym Instytucie Wydawniczym tom zatytułowany Wagon. I to z niego pochodzi wiersz Ars Poetica. Posłuchajcie Państwo. Adam Warzyk. Ars Poetica. Zdanie, które miało być osią krystalizacyjną wiersza, przeniosłem przez miasta i drogi leśne, przez zimy i kobiety, przez ocalenia, o których wiem, przez ocalenia, o których nie wiem, przez zmiany bielizny, ubrania, kapelusza. Odrzucone przez siebie zdanie, które nie znalazło odpowiedniego sąsiedztwa przez lat 40. Mój Boże! Zdanie, o którym mogę powiedzieć wiele złego, ale i wiele dobrego. Jedno jest pewne, że nie ma w nim gwiazd, ani ptaków, ani dzbanów, ani pierścieni, ani studni, ani luster, ani żadnego zwierzęcia z arki symbolów, ani żadnego archetypu. A jeśli jest, to taki, którego nie ma w katalogu. I nie jest to również poezja dokta. I nie są to słowa odstrzelone od rzeczy. Znaki nieprzezroczyste. I nie jest to, nie jest, wiem, czym to nie jest. A nie wiem, czym jest. Co to znaczy, że zdanie ma być osią krystalizacyjną wiersza? To znaczy, że ma dać początek wierszowi, że wokół tego zdania mają organizować się sensy i obrazy, że na tym zdaniu, jak na solidnym fundamencie, ma być zbudowany świat wiersza. Przypominam sobie, że prowadząc warsztaty poetyckie, często zadawałem pytanie, od czego zaczyna się wiersz? Jak powstaje? Co jest tą pierwszą przyczyną organizującą powstanie tekstu poetyckiego? Zwykle połowa uczestników twierdziła, że wiersz zaczyna się od obrazu, pozostali, że od myśli. Tych pierwszych nazywałem obrazotwórcami, tych drugich myślotwórcami. Nie przypominam sobie, żeby ktoś powiedział, że wiersz zaczyna się od zdania. A Warzyk o tym właśnie pisze, o tym, że to zdanie jest osią krystalizacyjną wiersza. Z czasem sam zyskałem pewność, że doskonałym początkiem wiersza jest właśnie zdanie. Udana, to znaczy pewnie brzmiąca fraza poetycka, która zwykle staje się taką nicią pociągającą za sobą, czy raczej rozwiązującą kłębek myśli i obrazów. Tego zdania często poeta szuka przez wiele dni, przez wiele miesięcy. A jak pisze podmiot wiersza, który przed chwilą odczytałem, przez dziesiątki lat. I nie musi to być zdanie szczególnie ozdobne, zawierające w sobie całą tę galanterię poetycką, którą nazywamy poetyzmami, tutaj gwiazdy, pierścienie, dzbany, lustra i tym podobne. Nie musi to też być zdanie uczone, mędrkujące, żadna tam poezja dokta. Nie musi zawierać symbolów, archetypów, nie musi brzmieć tajemniczo i niezrozumiale. No więc to zdanie nie jest tym, czym chcielibyśmy, żeby było, jest czymś innym. I od kogoś innego pochodzi. I dlatego nie wiemy, czym jest. Wiemy, że jest już blisko. I że za chwilę oblecze się formę, skrystalizuje się. I to ta nasza niepewna pewność powoduje, że piszemy wiersze.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Zapraszam Państwa na trzecie i ostatnie spotkanie z poezją Wacława Tkaczuka. Zmarłego przed 5 laty dziennikarza, krytyka literackiego i poety, związanego przez prawie 3 dekady z Polskim Radiem, gdzie prowadził m.in. autorską audycję o poezji pod tytułem Wiersze z gazet i czasopism, gdzie był również wieloletnim kierownikiem Teatru Polskiego Radia. Kolejność zatrudnień, funkcji czy powołań Tkaczuka, a więc dziennikarz, krytyk i poeta, zacytowałem z Wikipedii po to, by uświadomić naszym słuchaczom fakt, że wkrótce kolejność ta powinna się zmienić i wyglądać następująco. Poeta, krytyk, dziennikarz. Oto bowiem już za miesiąc, najpóźniej 2, nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukaże się tom wierszy zebranych Tkaczuka pod tytułem Po tamtej stronie, obejmujący cały 60-letni dorobek autora. Miałem szczęście poznać tę książkę jeszcze na etapie prac redakcyjnych i muszę powiedzieć, że przybywa nam kolejne ważne nazwisko w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku i początku wieku XXI. Wiersze wszystkie Wacława Tkaczuka pokazują nam twórcę o niebywałej odwadze obrazowania, operowania skrótem. Twórcy, który rozbuchane emocje starał się okiełznać zdyscyplinowanym zdaniem. Zdanie za Przybosiem, za Piperem stawiał Tkaczuk w centrum uwagi. W jednym z wierszy warszawskiego poety padają takie słowa: odchodzę od zmysłów do zdania. Brzmi to tak, jakby poeta sam siebie strofował za własną egzaltację i jakby w zdaniu upatrywał recepty na wewnętrzną równowagę. Odejście od zmysłów do zdania to rozbrat, nigdy tak naprawdę niezrealizowany, z poetyką obrazu i metafory na rzecz budowania emocji w języku. Odtąd wzruszenia mają się pojawiać tylko jako rezultat myślenia, a zmysły mogą szaleć wyłącznie wtedy, gdy język im na to pozwoli. Ale po tej fascynacji awangardą krakowską pojawia się w poezji Wacława Tkaczuka coś, co nazwałbym mownością. I ten Tkaczuk mowny dochodzi do głosu pod koniec lat 70. XX wieku wraz z wydaniem zbiorku Co z ognia, co z wody. Dyscyplina go jakby nuży, postanawia wpuścić do swoich wierszy trochę powietrza, trochę szumu, nie żeby przestał panować nad zdaniem, ale wyraźnie bawi go prozaizacja wypowiedzi, narracyjność, dyskursywność. Pisze trochę tak, jak opowiadał w swojej radiowej audycji Po pierwsze wiersze o wierszach innych poetów, a więc z użyciem pauz, zawahań, pytań retorycznych. Temu nurtowi wyobraźni autora Po tamtej stronie patronuje moim zdaniem Bohdan Zadura. Poeci ci byli zresztą zaprzyjaźnieni, ale odnoszę też wrażenie, że animuszu dodała Tkaczukowi także poetycka aura lat 90. XX wieku, wykreowana głównie przez nieregularnik Brulion. na łamach którego odrabiano zaległości wobec poezji zachodniej, głównie amerykańskiej, zrywając z bogoojczyźnianymi obowiązkami poezji, nasycając wiersze prywatnością, potocznością, popkulturą, banałem. No, tak dalece w swoim pisaniu Wacław Tkaczuk nigdy się nie posunął, ale powiew wolności, który pojawił się w literaturze po upadku PRL-u, z pewnością rozluźnił gorset tkaczukowego wiersza. Cytuję: zaczęło mi się mówić i mówić. Nawet nie zauważyłem, od kiedy zaczęło mi się mówić i mówić pełnymi zdaniami. Tak bardzo pełnymi, że gdyby to zdarzyło się w dzieciństwie, byłby powód do świętowania w rodzinie. Przyznaje poeta w wierszu z roku 2012, ale tak naprawdę zaczęło mu się mówić już o wiele wcześniej. Do wierszy mownych zaliczyłbym większość utworów z tomu Na więcej, na przepadłe, a Bogdana Zadurę w roli patrona mowności osadzam bardzo umownie, bo dajmy na to, mowny wiersz Tkaczuka z Ofu i nie powstał w roku 1990, gdy Bogdan Zadura był jeszcze klasycystą. Mam jednak na myśli pewną wspólnotę doświadczenia językowego obu tych poetów, które polegało na rewaloryzacji potoczności, na jej recyklingu w poezję. Tu mała dygresja. Poeta Dariusz Sośnicki zatytułował swój drugi tomik wierszy Ikarus. I pierwsze skojarzenie, zwłaszcza w tamtych czasach, pod koniec lat 90. XX wieku, było oczywiste. Ikarus, czyli wszechobecny na ulicach polskich miast autobus komunikacji miejskiej produkowany na Węgrzech. Dopiero po dłuższej chwili docierało do człowieka, że poeta mógł mieć na myśli mitologicznego marzyciela. Sośnicki zrecyklingował w ten sposób spatynowanego już Ikarusa. Dał mu nowe życie. To samo dotyczy potoczności, w cudzysłowie, i mowności w późnych wierszach Wacława Tkaczuka i Bogdana Zadury, które przemielone przez maszynkę wiersza zamieniają się w coś nowego. Zamieniają się w najgorszym razie w bajaderę, a w najlepszym w marcepan. I tak jak podkreślam już trzeci tydzień z rzędu w tej audycji, siła poezji Tkaczuka polega na nieprzewidywalności, na połączeniu trzech nurtów, które nazwałem wizyjno-sentymentalnym, awangardowym i mownym właśnie. To ich mieszanina decyduje o wewnętrznej dynamice tkaczukowych wierszy. Już za moment ukaże się nakładem Piwu tom wierszy zebranych Wacława Tkaczuka pod tytułem Po tamtej stronie. Muszę przy tej okazji wspomnieć o takich cechach charakteru Wacława Tkaczuka, z którym miałem zaszczyt się przyjaźnić. Otóż był on człowiekiem niezwykle dyskretnym. Jego dyskrecja przejawiała się nie tylko w tym, że niewiele robił dla swojej poezji, a tym bardziej dla rozgłosu, chociaż jako dziennikarz radiowy takie możliwości miał. Dyskrecja Tkaczuka polegała na wstydzie uczuć, które przecież z taką siłą wybijają z jego wierszy. Dla kogoś, kto go znał, wstyd ten musi wydawać się absurdalny, bo przecież emocje poddane są w tej poezji rygorowi składni, oksymoronu, osadzone są w kontekście kulturowym, nadpisane nad tekstami klasyków, a mimo to poecie jego własne wiersze wydawały się chyba zbyt osobiste, zbyt wyznawcze, by szastać nimi po literackich periodykach. O, jakiegoż to dowodzi szacunku wobec siebie i wobec poezji, której na dobre pozwolił się Wacław Tkaczuk od siebie oderwać dopiero teraz, 5 lat po swojej śmierci, za sprawą tego imponującego zbioru, który już, miejmy nadzieję, w kwietniu znajdzie się na księgarskich półkach. Tkaczuk w rozmowie radiowej, którą wyemitowało Polskie Radio z okazji jego 70. urodzin, ujawnił bardzo dowcipnie, błyskotliwie, ale i konkretnie swoją wizję zaświatów. Cytuję: z tej okazji może bym powiedział kilka słów o takiej mojej eschatologii, bo już trzeba swoje życie widzieć także w tej perspektywie. Po tamtej stronie, moim zdaniem, będą kolory. I to jak w takim paśmie psychodelicznym, jak w żółtej łodzi podwodnej co najmniej. Albo jak w szybkim biegu przez salę Muzeum Watykańskiego. Muzyka ta będzie na pewno, poczynając od Beethovena, granego regulaminowo przez anioły, po Mozarta, granego przez anioły dla przyjemności już tylko. Natomiast obawiam się, nawet jestem pewien, że tam nie będzie słowa jako dowodu poznania i pośredniczenia, bo tam staniemy twarzą w twarz. Tamten komunikat będzie po prostu z umysłu do umysłu, od osoby do osoby i zresztą we wszechogarniającym kręgu nie będzie potrzebna metafora. I tego mi żal. Koniec cytatu. Jeżeli tam, gdzie przebywa teraz poeta Wacław Tkaczuk, rzeczywiście nie ma już słów ani metafor, to jego książka utwierdzi nas w przekonaniu, że warto jeszcze przez chwilę pobyć po tej stronie. Wiersze zebrane Wacława Tkaczuka pod tytułem Po tamtej stronie ukażą się niebawem nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego, a ja Państwa już teraz zachęcam do ich lektury. Robię to przy pomocy trzech pochodzących z tej książki wierszy. Z ofu i nie. Z ofu radzi teolog. Pisz modlitwy, pisz do Boga, nawet gdybyś miał potem spalić. Teolog nie zwraca się bynajmniej do poety. Dopowiada też z ofu święty. Koniecznie spal! Dopowiada także poeta. Ale najpierw napisz. Do kogo zwraca się poeta? Teolog radził nie jemu, a świętym poeta już tyle razy był, że Bóg siebie i jego mógłby od tego uwolnić, gdyby choć raz przemówić zechciał z ofu. Gdyby. Nie od gdybania jednak jest Bóg i nie z ofu. W maju. To już mniej więcej rok, gdy pochopnie odpowiedziałem tak na pytanie, czy mogę obiecać, że wiersz o bzach napiszę. To już więcej niż pół wiecze, gdy to samo, choć nikt nie nastawał ani zachęcał, obiecałem Matce Boskiej. Ile bzu nałamali, ile łamią. Czy to są bukiety, wiechcie, naręcza bardziej. Kiedy je niosą, listowie na krzewie już zdążyło zasklepić się nad wyrwą pośród gałęzi. Światło wciąż niezmącone, cień wciąż szerzej, zataczając centkowate, rzęsiste koło, wyrównuje ubytki, jakby wetować chciał straty i nawiewa układa to nowe kwiecie, już wprost pod stopy Matki Boskiej. Choć nie wiadomo, czy i kiedy będzie tędy przechodzić. Gorzej. Wcześniej zacząłem czytać Platona. Za wcześnie. Teraz zaczynają się pojawiać nowe przekłady. Więc już bez rysunków Witwickiego. Chyba ich nie lubiłem. Coś udawały. Dużo później poznałem zdobnictwo greckiej ceramiki. Jeszcze chyba później samo słowo stylizacja. Ale nigdy, także dzisiaj, nie powiedziałbym, że Witwicki rysownik dopuszczał się fałszerstwa. Był raczej bezbronny. Może trochę zawstydzony, może trochę żartował. Inaczej. W mowie wszystko usłyszał. I ja wszystko słyszę. Żarty tylko te, z których śmiał się w głos Plato. Chociaż ten Jawor Uruczaju, gdzie Sokrates z Fajdrosem toczą dialog, komu okazywać względy, temu co kocha, czy temu co nie kocha, ten Jawor to chyba żart, przynajmniej dendrologiczny. W nowych przekładach jest to platan, jak na Grecję i Platona przystało. To jest w innej bajce, o innej porze dnia. Kto inny spotyka się pod umówionym Jaworem? A jednak szkoda. A jednak dalej czyta się to jeszcze gorzej.
Album poezji. Najpiękniejsze. polskie wiersze.
Ksiądz Jan Sochoń. Wykłady. Piękny wiersz liryczny księdza Jana Sochonia, rocznik 1953, poety, eseisty, krytyka literackiego, a także teologa, filozofa i filologa. Miniatura lekka jak westchnienie, całym swoim tekstowym ciałem wychylona ku wieczności. To w niej podmiot piszący lokuje swoje nadzieje i pragnienia, ale przecież jako w niebie, tak i na ziemi. Trudno zatem przypuszczać, że żeby podmiot abstrahował od tego, co ziemskie. Więc jako żywo zajmuje go kwestia, czy miłość mądrości okaże się przydatna, że zmieni świat, że i w niebie będą biblioteki. Cóż, tak mi się wydaje, że kogo filozofia zmieni, tego zmieni. Dla kogo stwórca w niebie umieści biblioteki, dlatego umieści. Póki jesteśmy na ziemi, z całych sił przysparzajmy światu dobra, prawdy i piękna. A wtedy wszystko to, co jest wokół nas, i las bielański, i sikorki na gałęziach sosen, i zaplątany w krzewy łoś, i psy tropiące zdobycz w postnym styczniowym lasku, wszystko to będzie na swoim miejscu. Kiedy uważnie wsłuchuję się w liryk Jana Sochonia, wiem, że wszystko jest na swoim miejscu. Odbieram zatem wiersz zatytułowany Wykłady jako liryczny właśnie wykład uważnego, niepozbawionego napięcia oczekiwania. Nie tylko na ciepło i promienie słońca zwiastujące wiosnę, ale na zmartwychwstanie. Bo w tym krótkim liryku perspektywa wieczna i ta tutaj rzeczywistość doskonale dopełniają się, tworząc całość nierozdzielną i spójną. Wiersz pochodzi z tomu Brewiarz celnika, opublikowanego w 2019 roku w serii Biblioteka Toposu. Czyta Jarosław Tyrański.
Ksiądz Jan Sochoń. Wykłady. Księdzu Jackowi Grzybowskiemu. Liście zatopione w śniegu, sikorki na gałęziach sosen, wypatrujące słońce i ciepła, łoś zagubiony wśród krzewów, które nie należą już do niego, psy niszczące niskopienne gniazda z nawyku, żalu i tęsknoty, cały bielański las w styczniu rankiem, kiedy idę na wykłady z ciężkim plecakiem myśli, z nadzieją, że miłość mądrości okaże się przydatna, że zmieni świat i że w niebie będą biblioteki.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.